wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
85 lat temu, w czerwcu 1940 roku, Niemcy rozstrzelali w Palmirach wybitnych przedstawicieli polskiej elity intelektualnej. Zginął wtedy m.in. Maciej Rataj, marszałek Sejmu, Janusz Kusociński, polski olimpijczyk, Stanisław Niedziałkowski, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. I właśnie ta zbrodnia sprzed 85 lat będzie wydarzeniem miesiąca czerwca. Zanim o samej zbrodni, trochę o tym, co wcześniej, o eksterminacji narodu polskiego. Bo tak niestety jest, że coraz mniej jest świadków historii. Coraz mniej pamiętamy o tym, co się wydarzyło. Coraz częściej próbuje się redukować II wojnę światową do Holokaustu. Zapomina się o tym, że Polacy od pierwszych minut II wojny światowej byli ofiarą zorganizowanej, systematycznej eksterminacji ze strony Niemców. Bo już 1 września, kiedy wojska niemieckie wkroczyły na ziemię polskie, zaczęły się mordy na polskich elitach. Nie były to mordy przypadkowe. Przed 1 września przedstawiciele niemieckiej mniejszości na ziemiach polskich przygotowali listy Polaków do eksterminacji. I kiedy Niemcy wkraczali, wiedzieli, kogo zamordować. Już 1 września mordowano Polaków m.in. w Podzamczu, na terenie naszej diecezji, w Wyszanowie i w wielu innych miejscach przy granicy zachodniej. Takim symbolem był rozstrzelany później w Kaliszu ksiądz Pawłowski, proboszcz Socza. Pierwsza fala eksterminacji polskiej inteligencji, w tym polskiego duchowieństwa, to jest tragiczny wrzesień 1939 roku. To dla Polaków założono obóz koncentracyjny Stutthof koło Gdańska, bo Niemcy zdawali sobie sprawę, że gdzieś te tysiące Polaków muszą przetrzymywać. Więc założono specjalny obóz w Stutthof, gdzie trafili przedstawiciele polskiej elity. Początkowo głównie z Wolnego Miasta Gdańska i Pomorza. Później zaczęli trafiać z całego kraju. To dla Polaków przecież założono obóz koncentracyjny Auschwitz w Oświęcimiu. Polacy byli od początku ofiarą represji, zwłaszcza elity intelektualne, nauczyciele, księża, lekarze, działacze organizacji społecznych, ci wszyscy, których się Niemcy bali. Pierwszym regionem, gdzie ta akcja pacyfikacyjna się dokonała, to były ziemie, które później wcielono do III Rzeszy. To m.in. Śląsk, Wielkopolska, Pomorze. Niemcy bowiem podzielili ziemie, które im przypadły w wyniku układu Ribbentrop-Mołotow. Część tych ziem włączyli w granice III Rzeszy, no m.in. tereny dzisiejszej diecezji kaliskiej. Z reszty utworzono generalne gubernatorstwo. I teraz w 1940 roku Niemcy szykują się do wojny na Zachodzie, bo kiedy Hitler zaatakował Polskę, Francję, Wielka Brytania wypowiedziały Niemcom wojnę, ale nie podjęły żadnych działań. Hitler chciał podbić Francję, kraje Beneluxu, pokonać Anglię. Szykował się do ofensywy na Zachodzie. Nie chciał mieć spokój na swoich wschodnich tyłach. 2 marca 1930 roku w Warszawie zebrała się tak zwana Rada Obrony Generalnego Gubernatorstwa. Tutaj rozważano sytuację polityczną i bezpieczeństwa na terenie Generalnej Guberni w kontekście planowanych działań ofensywnych na Zachodzie. Generalny gubernator Hans Frank stwierdził wówczas, że obrona Rzeszy wymaga trwałego trzymania w ryzach podbitego narodu, a zwłaszcza rodzących się organizacji podziemnych. Bo na terenie Generalnej Guberni, jak grzyby po deszczu, zaczęły wyrastać polskie organizacje podziemne, mniejsze i większe, Tysiące Polaków nie chciało się pogodzić z okupacją. Chciało kontynuować walkę. Tworzyło organizacje konspiracyjne. Niemcy mają tego świadomość. Hans Frank powiedział wtedy: żyjemy w czasie wojny. Żyjemy również w stanie niesłychanie ciężkiego konfliktu z fanatycznym narodem, który poprzysiągł nam śmierć. To Polaka. Potem wskazał, że aby panować nad Polakami, należy wyeliminować trzy grupy: inteligencję, duchowieństwo i przedstawicieli tak zwanej aktywnej polskości. To jest charakterystyczne, że nasz wróg nie miał wątpliwości, jak ważną rolę w życiu Polaków odgrywa Kościół, jak ważną rolę odgrywają duchowni. Tych duchownych mordowano już w 1939 roku, zwłaszcza tutaj na ziemiach Polski Zachodnich. Teraz Hans Frank mówi, że trzeba spacyfikować inteligencję, Kościół, czyli duchowieństwo, i tych wszystkich, którzy aktywnie działają na rzecz polskości. Józef Weisinger, komendant Policji Bezpieczeństwa w Warszawie, stwierdził na tym samym spotkaniu, że naród polski po klęsce wrześniowej szybko przeszedł, powstrzymał się do równowagi, a niemieckie służby bezpieczeństwa odnotowują, cytat, gwałtowny rozwój ruchu podziemnego, powstawanie licznych organizacji konspiracyjnych, buntownicze postawy, świetną organizację społeczeństwa. Wyraził również obawę, cytat, że pewnego pięknego dnia organizacje te faktycznie zaleją nas, jeśli w ciągu najbliższych dni nie przejdziemy do ataku na wielką skalę, który uniemożliwi im dokonanie tego. Zlikwidowanie przywódców jest konieczne. Występujący w imieniu Wehrmachtu przedstawiciel wskazywał, że w kontekście planowanej ofensywy na zachodzie trzeba się liczyć z możliwością wybuchu polskiego powstania, w którym kluczową rolę odegra zorganizowany ruch oporu. Ostrzegał również, aby unikać zbędnego pośpiechu, aby bezmyślnymi aresztowaniami nie utrudnić infiltracji organizacji podziemnych. Jak więc widzimy, osoby odpowiedzialne za to, co się dzieje w Generalnej Gubernii, doszły do wniosku, że aby zapanować nad Polakami, potrzebna jest pacyfikacja naszych elit. Ale nie były to pomysły tylko ludzi sprawujących władzę w Generalnej Gubernii. 8 marca Hans Frank ujawnił, że Hitler osobiście polecił mu, cytat, niech pan dołoży starań, żeby było tam, w Generalnym Gubernatorstwie, zupełnie cicho. Wszelkie pociągnięcia zakłócające spokój na wschodzie nie są mi w tej chwili na rękę. Czyli Hitler daje Frankowi wolną rękę. Może robić wszystko, aby tylko nie doszło do wybuchu polskiego powstania, aby tylko nie doszło do jakichś wydarzeń, które mogłyby pokrzyżować plany Hitlera. Hans Frank mówił do zgromadzonych: trzeba wziąć pod uwagę, że coraz częściej będziemy spotykali przejawy oporu ze strony inteligencji, kleru, byłych oficerów. Uformowały się już organizacje skierowane przeciwko naszemu panowaniu w tym kraju. Nie musimy z tego powodu wpadać w panikę. Możemy z całym spokojem oczekiwać rozwoju wypadków. Niemniej podjęta przez Polaków próba jakiegokolwiek wystąpienia pociągnie za sobą potężną akcję likwidacyjną przeciwko nim. Efektem tego pragnienia spacyfikowania Polaków, efektem tej chęci niedopuszczenia jakiegoś ruchu oporu, do jakiegoś powstania, była akcja AB, akcja likwidacji polskiej inteligencji. I tu mamy zagadkę. Czy ta akcja AB nie była czasem skoordynowana z tym, co się działo w Związku Sowieckim? To jest ten okres, kiedy Stalin i Hitler ściśle ze sobą współpracują. To jest ten okres, kiedy ta współpraca między aparatem terroru III Rzeszy i aparatem terroru Związku Sowieckiego jest bardzo ścisła, bo uderza zbieżność czasowa. W tym samym czasie, kiedy Niemcy przygotowują się do akcji AB, akcji eksterminacji polskiej inteligencji, zapada decyzja w Związku Radzieckim o wymordowaniu naszych oficerów. Efektem tej decyzji jest to, co nazywamy umownie zbrodnią katyńską. wymordowanie polskiej elity intelektualnej, więźniów obozu w Kozielsku, Staszkowie Starobielsku. Nie mamy bezpośrednich dowodów, że doszło tutaj do współpracy między naszymi okupantami. Ale są pewne przesłanki, które mogą wskazywać, że tak właśnie było. 16 maja 1930 roku odbyła się kolejna narada w Krakowie, której przewodniczył Hans Frank. Ponownie Hans Frank oświadczył, że Niemcy stoją w obliczu groźby polskiego powstania. Powołał się tu na przykład działań majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala, który prowadził działania partyzanckie w ziemi kieleckiej. Kiedy było to zebranie, Hubal już nie żył, został zabity, ale ta działalność majora Hubala miała być, według Hansa Franka, dowodem na to, jak bardzo buntownicze nastroje panują wśród Polaków. Jeszcze tego samego dnia wydano zarządzenie, które rozpoczęło akcję pacyfikacyjną. Głównym ośrodkiem polskiego życia intelektualnego była wówczas Warszawa, stolica Polski. I bardzo wiele ofiar akcji AB pochodziło właśnie z Warszawy. Potrzeba było więc znaleźć miejsce kaźni i tym miejscem kaźni okazały się leżące w Kampinosie Palmiry. Niemcy starali się dokonywać egzekucji w tajemnicy, dlatego najczęściej to był las. Jak się dobrze rozejrzymy na ziemiach, które leżały na terenie przedwojennej Polski, to trudno znaleźć las, gdzie by nie było miejsca pamięci. Nawet tu w okolicach Kalisza, w prawie każdym lesie znajdziemy jakiś pomnik, jakiś obelisk, który upamiętnia miejsce egzekucji. Dla mieszkańców Warszawy tym głównym miejscem egzekucji były Palmiry. Niemcy bowiem starali się te zbrodnie ukrywać w tajemnicy. Przed przywiezieniem ofiar kopano rowy o długości 30 metrów i głębokości 2,5-3 metry. Ofiary przywożono z więzień warszawskich. Aby nie powodować paniki, pozwalano więźniom zabierać rzeczy osobiste. Plecaki, walizki. Wszystko to robiło wrażenie, że oni są gdzieś przełożeni. Niektórzy domyślali się, że do obozów koncentracyjnych. Dopiero gdy ciężarówki wjeżdżały w głęboki las, pojawiał się niepokój. Niektórzy zaczęli się domyślać, co im grozi. Wielu zaczęło wyrzucać jakieś przedmioty, kartki, książeczki, w nadziei, że ktoś to podniesie, że będzie jakiś ślad, że ktoś to przekaże rodzinie. Po zawiezieniu ofiar na miejsce zawiązywano oczy, wiązano ręce, odbierano bagaże i transportowano ofiary nad brzeg wykopanych wcześniej dołu. Ustawiano gęsto, jeden przy drugim. Egzekucji dokonywał pluton żandarmerii lub SS z broni maszynowej. Po salwie niektórych rannych dobijano strzałami z pistoletu. Następnie ofiary wrzucano do domu i sprowadzono następnych. W ten sposób ofiary układano warstwa po warstwie. Po pewnym czasie Niemcy zaczęli wprowadzać swoiste innowacje. Na przykład ustawiano skazanych nad dołem, trzymając za ich plecami drąg lub drabinę. Po oddaniu salwy opuszczano podpórkę, tak aby zwłoki same spadały do grobu. Kiedy dół się wypełnił, Niemcy starannie zasypywali, maskowali mchem i igliwiem mogiłę, sadzili drzewa i byli przekonani, że nigdy prawda nie wyjdzie na jaw, że nikt tych grobów nie znajdzie. Było jednak inaczej. Polscy leśnicy w bardzo inteligentny sposób znaczyli drzewa w pobliżu mogił. Najbardziej tu się zasłużył Gajowy, Adam Herbański. Kiedy skończyła się niemiecka okupacja, bardzo szybko, właśnie dzięki tej pracy leśników, odnaleziono te mogiły. Możliwa była ekshumacja. Pierwsza egzekucja w Palmirach miała miejsce 13 grudnia 1939 roku. Ostatnia 17 lipca 1931 roku. Największe, najbardziej znane egzekucje to 21 i 20 czerwca 1930 roku. To jest kulminacja wspomnianej akcji AB. Wówczas rozstrzelano 360 osób. Łącznie w Palmirach, jak się szacuje, zginęło 1700 Polaków, w tym 170 kobiet. Wśród pomordowanych byli ludzie wybitni. Niektórych wymieniałem na początku tego naszego dzisiejszego spotkania. Ale wśród tych ofiar byli również duchowni. Był w tym gronie m.in. ksiądz prefekt Jan Krawczyk, doktor teologii, proboszcz parafii Wilanowi, ksiądz Marcelin Nowakowski, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, poseł na Sejm, publicysta, ksiądz Kazimierz Pieniążek, zmartwychwstaniec, ksiądz Zygmunt Sajna, proboszcz parafii w Górze Kalwarii. Akcja B to ważny moment naszej historii. To mord na wybitnych naszych rodakach. Ale przecież to nie koniec. Te zbrodnie na Polakach w wykonaniu Niemców miały miejsce aż do ostatnich dni II wojny światowej, aż do ostatnich dni okupacji niemieckiej. I naszym obowiązkiem jest pamięć o tych zbrodniach. Naszym obowiązkiem jest pamięć o tych naszych przodkach, którzy oddali życie za to, żeby Polska była wolna. Którzy zginęli dlatego, że byli Polakami. Którzy zginęli dlatego, że dochowali wierności temu hasłu, które wypisywano kiedyś na sztandarach. Bóg, honor, ojczyzna.